Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.
Czyli proszę Państwa, let's talk o naszym pierwszym dzisiejszym gościu. Łatwiej czegoś nie powiedzieć, niż powiedzieć wszystko. Dr Sylwester Kowalski to specjalista z zakresu komunikacji społecznej, budowania relacji interpersonalnych, a także mechanizmów sterujących mózgiem. To ekspert z zakresu technik relaksacyjnych, twórca popularnych w Polsce treningów autogennych. To także autor książek, wykładowca akademicki, psychoterapeuta specjalizujący się w leczeniu chorób psychosomatycznych, dyrektor i wykładowca Polskiej Akademii Psychoterapii i Rozwoju, ale także czarnoksiężnik socjotechniki, psychomanipulacji, czyli sterowania zachowaniami innych ludzi. Także pogromca mózgu. Witam pana na naszej antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Aż się zasłuchałem w te wszystkie tytuły, ale to tak proszę może bez przesady, nie?
Ja jestem bardzo ciekawa, do którego z opisu panu bliżej? Do tej czarnej magii czy do pogromcy?
A kiedy zaczynam wykłady ze studentami, ja jestem wykładowcą Akademii Morskiej, więc jeszcze dołożę do tego, że czasem chodzę w mundurze. Kiedy zaczynam wykłady ze studentami, mówię, że zajmuję się czarną magią i sterowaniem ich zachowaniami, to wtedy pada taki fajny, blady strach. Oni tak grzecznie siedzą na tych wykładach. Im się to zawsze bardzo podoba. Ale tak naprawdę to zdecydowanie bliżej mi do pomagania innym ludziom niż do sterowania mózgiem. Świat psychoterapii, świat kampanii społecznej, świat tworzenia książek popularyzujących wiedzę o mózgu, o prawidłowych zachowaniach, zdecydowanie jest mi bliższe.
W swojej książce Mózg rozwiń swój potencjał pisze pan, że nasz mózg można trenować, ale czy można go trwale wytrenować?
Trening czyni mistrza podobno i chyba tej zasady powinniśmy się trzymać. Ja zatem porównuję mózg do rodzaju mięśnia. Oczywiście nie jest to porównanie biochemicznie prawidłowe, natomiast jest to rodzaj mięśnia, który również, tak jak mamy ochotę mieć dobre, nie wiem, bicepsy, dobrze wyrobione, to biegniemy na przykład na siłowni, gdzieś tam trenujemy, to z mózgiem jest identycznie. Jeżeli państwo ćwiczą, nie wiem, jogging, chodzą na siłowni, uprawiają jakieś sztuki walki albo jeżdżą na rowerze czy pływają, to wiecie doskonale, że jeśli poświęcamy swojemu ciału trochę czasu, to ona nam się później fantastycznie odwdzięcza. No jak państwo wychodzą na ulicę, to jest takie wow, nie? Ale ktoś fajnie wygląda, jest super. I z mózgiem jest trochę podobnie, bo on nam się odwdzięcza z jednej strony od razu i może nam pokazać, że lepiej myśli, szybciej pracuje, więcej sobie gdzieś tam problemów może rozwiązać, jeśli takie się pojawiają. I to jest ten efekt doraźny, ale jest też efekt długofalowy, dlatego że znaczna część społeczeństwa w pewnym momencie mierzy się z problemami cywilizacyjnymi, z neurodegeneracją mózgu, albo na przykład z chorobą chociażby Alzheimera, bardzo, bardzo gdzieś tam znaną, i wiemy doskonale już dziś, że mózg, który jest wytrenowany w odpowiednim momencie, to jest mózg, który będzie dłużej sprawny i lepiej działający.
Ale czy pan nam chce powiedzieć, że taki sześciopak mózgu może doprowadzić do tego, że nie zachorujemy na Alzheimera?
Ale niestety, aż tak dobrze nie ma, natomiast istnieją ryzyka, które można ograniczać. To nie ma definicji, nie ma stwierdzenia, jak będziesz ćwiczył mózg, to nie zachorujesz, bo niestety takiej gwarancji nikt nam nie da. Natomiast wiemy, że jeżeli będziemy ćwiczyć ten mózg, to on dłużej zachowa sprawność, dłużej zachowa swoją elastyczność i będzie po prostu lepiej działał.
No to nie mogę pana nie zapytać, jakie jest, czy jest jakieś takie elementarne, proste, łatwo przyswajalne ćwiczenie, które nasi słuchacze mogą stosować, zanim sięgną po pana książkę?
Ja powiedziałbym tak, zawsze podstawą, to się fajnie dobrze zaczyna, bo jak masz ochotę dobrze zacząć dzień, to zacznij od przerwy na przykład, nie? I trochę podobna zasada jest w przypadku mózgu. Ja bardzo lubię treningi autogenne, pracuję z nimi na co dzień. Moi pacjenci zresztą bardzo często są właśnie proszeni o to, żeby sięgali po mnie. Jeden z treningów, który państwu spokojnie mogę polecić, do którego można zacząć dzień, a nawet ten dzień zakończyć, to jest czas na przerwę. On ma taką nazwę. Jak sobie państwo gdzieś tam poszukają w internecie, to pewnie go znajdą. I to jest fantastyczna zabawa, która polega na tym, że my się fajnie odprężamy. Najpierw, żeby wyćwiczyć mózg, dbamy, czy staramy się dbać o to, żebyśmy w świecie przebodźcowania mogli się uspokoić. Zatem pierwsza misja, walczymy ze stresem, obniżamy poziom zbędnego napięcia. I tu pojawia się trening progresywny jako psona, trening autogenny Schulza, właśnie czas na przerwę, trening autogenny cardio. To są specjalne treningi, które są dostępne dla każdego, i dla zawodowca, i dla amatora. I można sobie takie treningi bardzo fajnie stosować. I to jest jedna rzecz. To jest obniżenie napięcia, walka ze stresem. Ale druga rzecz, a to są takie najprostsze życiowe czynności. Proszę Państwa, zadbanie o to, żeby sięgnąć po odpowiednią ilość wody wypijanej każdego dnia. Czy żeby sięgnąć po produkty, które są zdrowe dla mózgu, tak? Dobre. To jest troska o nasz mózg. Ćwiczeniem takiego mózgu będzie chociażby zmiana naszych rutynowych zachowań. Jeżeli Państwo, powiedzmy, myją zęby na prawą ręką, tak? Zabiorą szczoteczkę do prawej ręki, zróbcie eksperyment i od czasu do czasu umyjcie te zęby lewą ręką.
Ale dlaczego mamy sobie utrudniać życie? Bo to jest jak gdyby takie trochę pójście pod prąd naszym przyzwyczajeniom. To ma pomóc naszemu mózgowi?
To zdecydowanie może i pomaga naszemu mózgowi. Bo jeżeli będziemy mówić o rzeczach, są oczywiście ćwiczenia, które są bardzo lekkie, łatwe i przyjemne. I to jest chociażby ćwiczenie z tym dotlenienie mózgu w odpowiednim momencie. Zatrzymanie się na ułamek sekundy. Wyłączenie multitaskingu, który w tej chwili już jest dawno niepopularny, a też często jest przez nas stosowany. I to wszystko to są takie ćwiczenia, czy powiedzmy zadania, które są dosyć łatwe. Natomiast przełożenie tej przysłowiowej szczoteczki do zębów w drugą rękę też jest w gruncie rzeczy proste. Natomiast chodzi o to, że podczas każdej zmiany naszych rutynowych nawyków jest szansa na tworzenie nowych neuropołączeń w mózgu. A każde nowe połączenie to nowa możliwość. I to oznacza, że ten mózg po prostu sobie ćwiczy.
Pan powiedział o tym treningu autogennym, bo jak rozumiem, to się wszystko jak gdyby zazębia. To ćwiczenie mózgu to także część treningu tego autogennego. To proszę Państwa, jak sięgniecie do internetu i poczytacie o tym, to stary trening, bo z taką ponad 80-letnią tradycją. I słyszymy, że to jest trening, który ma podnieść naszą na przykład możliwości koncentracji, że poprawi nasze zapamiętywanie, że to wprowadzenie w taką wewnętrzną medytację czy w stan zbliżony do hipnozy daje nam jakiś taki wyciszenie, odpoczynek. Ale jak to wszystko robić? Pan powiedział o tym, że my jesteśmy wyrywani nawet z próby koncentracji różnymi chociażby urządzeniami elektronicznymi. Jak znaleźć sposób na to, by znaleźć dla siebie także tę przestrzeń w tym świecie, który nas osacza?
Panie redaktor, podstawowe założenie jest takie, uświadomić sobie, że jestem dla siebie ważny. Bardzo często jest tak, że kiedy dzwoni do mnie pacjent, czy pojawia się na jakiejś sesji, on mówi, że on pracuje ciężko, on robi różne rzeczy, on zarabia na rodzinę, on prowadzi biznes, on robi tysiąc rzeczy na minutę po to, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale to jego życie ciągle nie jest takie, jakie on by chciał. I kiedy analizujemy to przez pryzmat poziomu finansów na koncie, okazuje się, że on powinien być przeszczęśliwy, bo ma tych pieniędzy dużo. A potem wychodzi na to, że on nie dba o siebie. On nie oddaje siebie na przykład swojej rodzinie. On nie poświęca czasu na kontakty z najbliższymi. Szkoląc na przykład kapitanów, dowódców, którzy spędzają gdzieś tam na morzach i oceanach czasem po kilka miesięcy, zanim zawiną z powrotem do swojego rodzinnego portu. Tak naprawdę okazuje się, że oni się dziwią, dlaczego na przykład nie mam dobrych relacji z dzieckiem. No przecież przywożę prezenty, przecież jestem, przecież spędzam czas. Ale to spędzanie czasu jest bardzo okazyjne, jest bardzo sporadyczne. My często nie zabiegamy o to, żeby te relacje z tymi ludźmi mieć. I tak samo jak nie zabiegamy o innych często, albo gdzieś to przysypane jest taką warstwą codzienności, również nie dbamy o siebie. My musimy powiedzieć, ja jestem dla siebie ważny. Jak jestem ważny, to o siebie zadbam. Dzisiaj rozmawiałem 2 godziny temu na sesji terapeutycznej z takim właścicielem potężnej firmy budowlanej, który mówi, ja jestem, proszę pana, ciągle zmęczony i zestresowany, ale nie wiem dlaczego, przecież ja nic nie robię. A jak policzyliśmy ilość czasu, który spędza w biurze, w samochodzie, za kierownicą, podczas negocjacji, to faktycznie fizycznie on może niewiele robi, ale jest to kilkanaście godzin aktywności umysłowej na dobę. I nie ma tam czasu praktycznie dla siebie. A to jest podstawa.
Czyli nie ma tego czasu na przerwę, o której pan mówił wcześniej.
Tak. To jest to jest czas, kiedy jesteśmy sami ze sobą, kiedy możemy być też najbliższymi, kiedy zatrzymujemy się. Ja bardzo lubię techniki mindfulnessowe, gdzie tak naprawdę usadzamy się w czasie rzeczywistym tu i teraz. Jak Państwo siedzicie w tej chwili na przykład przy jakichś stolikach, wygodnie, w bezpiecznym miejscu, to i lubicie na przykład ptasiemleczko, albo jakąś słodycz, tak, jakąś czekoladę, albo macie dobrą kawę przed sobą, to fantastycznie byłoby na przykład na moment, jeżeli mówię, jesteście w bezpiecznym miejscu, usiąść, zatrzymać się, zamknąć oczy i podelektować się. Tak, i podelektować się. Jeżeli zjadamy jedną małą tabliczkę czekolady czy kostkę ptasiego mleczka, możemy pochłonąć ptasie mleczko całą paczkę w ciągu tam kilku minut, ale równie dobrze tą jedną kosteczkę możemy wziąć do ręki, możemy obejrzeć, możemy ją powąchać, możemy ją delikatnie rozgryźć, spróbować, a podczas przełykania poczuć tą gamę smaków, która temu towarzyszy. I nagle się okazuje, Jezu, jakie to fajne, jak można fantastycznie spędzić czas i zawiesić się w czasie i przestrzeni. Ja kiedyś, pani redaktor, popełniłem tak żartem, oczywiście mówię, taki program, który był wdrażany zresztą z Państwową Inspekcją Pracy w Polsce, to był program Relaks Minutę. Zresztą to też jest tytuł płyty, której pewnie Państwo nie dostaniecie, bo nakłady są dawno wyczerpane. Natomiast Relaks Minutę polega na tym, że macie Państwo dokładnie minutę i przez minutę lub kilkadziesiąt sekund, no tak upraszczając, przekierowujecie kompletnie uwagę w różny sposób. Albo technikami oddechowymi, albo właśnie technikami mindfulnessowymi. No i jest tego, tych narzędzi jest naprawdę cała masa.
Proszę Państwa, to zaraz po rozmowach nie tylko politycznych robimy czas na przerwę i stosujemy te techniki, o których mówi nasz dzisiejszy gość, dr Sylwester Kowalski. Mając Pana na antenie, nie mogę nie wykorzystać tego potencjału i zapytać Pana, jak sobie radzić z relacjami interpersonalnymi w takim głęboko spolaryzowanym świecie.
Panie redaktorze, kiedyś postanowiłem napisać książkę Instrukcja obsługi mózgu, ale doszedłem do wniosku, że wszystkie książki telefoniczne świata połączone razem ze sobą i tak pewnie nie dałoby rady ogarnąć tego, co jest związane z mózgiem. Z relacjami interpersonalnymi jest bardzo podobnie. Problem zaczyna się często w domu, problem zaczyna się bardzo często w relacjach gdzieś tam właśnie wśród najbliższych. Problem zaczyna się w rozumieniu wartości społecznych, norm, obyczajów i to wszystko gdzieś tam tworzy taki konglomerat naszych zachowań, który dopiero później przenosi się na sferę wewnętrzną. Jesteśmy zaprogramowani. Analiza transakcyjna, której twórca Eric Berne, zresztą fantastyczny psycholog, niestety nieżyjący, jakby opierała się o stwierdzenie, że my mamy w sobie takie trzy stany ego. Stan dorosłego, stan rodzica i stan dziecka. I te trzy stany ego ze sobą ciągle się wymieniają. I możemy się przestawić. Raz jesteśmy w pozycji rodzica, raz dorosłego, raz dziecka. I to jest właśnie to. Ten nasz rodzic wkładał nam do głowy pewne normy, pewne zasady. Tak wolno, tak nie wolno, tak się powinno, nie powinno. Nasze wewnętrzne dziecko albo było uległe, albo było zbuntowane. To uległe dziecko się słuchało, było posłuszne, a to zbuntowane takie, które wlazło w każdą kałużę, wskoczyło na trzepak, nie wiem, czy cokolwiek tam zrobiło niepoprawnego, napisało na ścianie coś, to było dziecko, które walczyło o twoje. Ten nasz zewnętrzny dorosły z kolei to jest taki stan, w którym jesteśmy gotowi do podejmowania autonomicznych decyzji, ale często nasz zewnętrzny rodzic i nasze dziecko mówią sprzeczne rzeczy. Jedno mówi zróbmy coś, drugie mówi nie róbmy czegoś, tak? Idźmy gdzieś, nie idźmy. Spotkajmy się ze znajomymi albo po drugiej stronie wybierzmy odrobinę wolnego. Podobnie gdzieś tam świat polityki, tak, który jest bardzo kontrowersyjny. Często nie szanujemy poglądów innych ludzi. Tak, często nie jesteśmy tolerancyjni. To jest cała naprawdę ogromna masa.
Ale czy jest jakieś takie ABC na poprawę relacji interpersonalnych?
No to powinienem już panią redaktor zapytać teraz, kogo mamy na myśli. Z kim chcemy poprawić relacje? Bo inaczej będziemy poprawiać relacje z partnerką, partnerem, czy żoną, mężem, inaczej będziemy poprawiać relacje z naszym bossem w pracy, a inaczej z sąsiadem, który na przykład nam na płocie...
Czyli nie ma uniwersalnej zasady na sąsiada, polityka, szefa i koleżankę.
Służy służę uprzejmie zestawem rad, w kolejnych 30 książkach. Natomiast pierwsza i podstawowa zasada: szanujmy siebie i szanujmy innych.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk.
Ponieważ nasz czas się kończy, a ja muszę pana o jeszcze jedną rzecz zapytać, a mianowicie o to, jak to się stało, że dr Sylwester Kowalski zaczął pisać kryminały.
A kolejne trudne pytanie. Panie redaktor, ja mam 18-letnią córkę, Weronikę, z którą uwielbiam pisać książki. A dzisiaj Weronika dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu skończyła 18 urodziny, wydała swoją 5. książkę. Ja bym powiedział, wow, tu mogę dopiero popatrzeć na umiejętności, talent pisania. Natomiast powiem tak, pisanie książek zawsze było ogromną frajdą i przyjemnością. Były książki, które pisałem wspólnie z córką. Były książki, które pisałem na potrzeby sytuacji, ponieważ przez wiele lat zajmowałem się, wprowadzałem właściwie z Polski ogólnopolską akcję prewencyjną Kobieta Bezpieczna i ogólnopolską akcję prewencyjną Bezpieczne Dziecko. Wtedy powstał elementarz Kobiety Bezpiecznej, książka, która dotyczyła problemów psychiki, ale też problemów różnego rodzaju zagrożeń. I to był właściwie taki przyczółek do napisania książki innego rodzaju. Tamta książka była popularno-naukowa, poradnikowa, ale frajda, przyjemność, tworzenie, kreacja, to jest świat, w którym się poruszam. W związku z powyższym decydowałem napisać coś, o czym zawsze marzyłem, a mianowicie książkę akcji.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk.
Historia, którą teraz Państwu opowiem, rozpoczyna się na Wołyniu w 1936 roku, dokładnie we Włodzimierzu Wołyńskim. Później prowadzi przez Gdańsk, Kraków, Warszawę, aż do Kalifornii, do LA. To historia pierwszej powojennej Miss Polonii, historia Alicji Bobrowskiej, która posługiwała się także pseudonimem Kaszubka. W 1957 roku wówczas 22-letnia Alicja wygrywa pierwsze po wojnie wybory Miss Polonii, zorganizowane zresztą w Stoczni Gdańskiej. Zwycięża spośród 12 uczestniczek. Te uczestniczki oceniają jurorzy, wśród których jest między innymi Magdalena Samozwaniec. Pani Alicja, żeby sobie poradzić i dobrze wyglądać, zakupuje szpilki w Baltonie. Pewnie niektórzy słuchacze pamiętają te sklepy. Ale szpilki były za duże, więc przykleja je do pięt z klejem stosowanym do wąsów. Wkłada swój przywieziony w walizce kostium kąpielowy, a także swoją sukienkę. Nagrodą jest ciężka, blaszana korona, która spoczywa na jej głowie. To taki symbol trochę siemiężności systemu. A w nagrodę płynie batorem do Kopenhagi. Z tego rejsu nie wraca 56 osób, które wypływają, ale te losy tych 56 osób później jeszcze z losami pani Alicji się splatają. Natomiast w 1958 roku w Krakowie spotyka dziennikarza, który przyfrunął z Nowego Jorku z propozycją dla pani Alicji, by wzięła udział w wyborach Miss Universe. I tu się zaczyna cała droga o zdobycie paszportu, bo jak Państwo wiedzą, to nie czasy, kiedy ten paszport do Ameryki jeszcze szczególnie można było zdobyć. Kończy się telegramem do samego premiera Cyrankiewicza. Wówczas pani Alicja otrzymuje ten paszport w takim trybie przyspieszonym i wylatuje do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w wyborach Miss Universe. Te wybory odbywają się w Long Beach w Kalifornii. Co się okazuje? Walizka z suknią wieczorową, w której pani Alicja miała wystąpić, zaginęła po drodze i wokół tej kreacji, w której wystąpiła finalnie pani Alicja, także jest piękna historia, warta osobnej historii. Bierze udział w tych wyborach w 1958 roku 78 kandydatek, wyłania się z nich 15 finalistek. Jest wśród nich pani Alicja Bobrowska, która finalnie zajmuje czwarte miejsce, dostaje tytuł czwartej wicemis i nagrodę $1600. Ale proszę Państwa, to nie koniec, to właściwie początek tej historii. Po 4 miesiącach pobytu w Ameryce, po trasie w 30 dni, 30 miast razem z Jasiem Wojewódką, po odwiedzeniu także Chicago, wraca do Polski. Wraca do Polski dlatego, że tam czeka na nią narzeczony aktor Stanisław Zaczyk, ale wraca odrzucając roczny kontrakt Max Factora i 3-letnią propozycję współpracy, uwaga, uwaga, Marlona Brando. Tak, tak, proszę Państwa, tego Brando. W Polsce jest trochę kariery teatralnej, najpierw w Teatrze Słowackiego, później w Warszawie w Teatrze Narodowym i Polskim, jest także epizod z Telewizją Polską, jest rozwód, jest macierzyństwo i po 20 latach nieobecności w Ameryce powrót do Kalifornii, wprawdzie wakacyjny, ale w tym czasie w Polsce wybucha stan wojenny i pani Alicja postanawia zostać. I mamy ją tu po tej stronie oceanu. Pierwsza powojenna Miss Polonii, czwarta Miss Universe z 1958 roku. Dziś trójwymiarowa artystka, wielowymiarowa osoba, piękna kobieta i jest gościem dzisiejszych rozmów nie tylko politycznych. Witam panią na naszej antenie.
Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę wreszcie z Chicago porozmawiać, bo tu bez przerwy siedzę i jakoś tak mi smutno. A wiem, że w Chicago zawsze było bardzo wesoło i chyba jest wesoło w dalszym ciągu.
No tak, tutaj nam atrakcji różnych nie brakuje i do śmiechu, i do płaczu. Alicjo, gdyby pani miała dziś z perspektywy upływu lat podjąć ponownie decyzję, czy wziąć ten roczny kontrakt z Maxem Factorem, czy wystąpić u boku Marlona Brando, czy pani by zmieniła zdanie?
Nie, nie, ja nigdy nie zmieniam zdania. Ja zawsze trzymam sztandar przed sobą i uważam, że to, co postanowiłam, powinnam dokończyć, ewentualnie dokończyć, tak jak ten mój pobyt w Ameryce, który bardzo, bardzo był wspaniały, cudowny. Nie mogę znaleźć słów nawet na to, jak to było kiedyś, jak to było wspaniale, jak to z drzew zrywane kwiaty.
Myślałam, że dolary.
Nie, nie, z drzew magnolii, a właśnie w tej chwili te drzewa kwitną cudowne, takie ogromne kwiaty wrzucano do basenu i były te śniadania, obiady czy tam inne spotkania, party przy basenach spokojnie, samochody otwarte stały, niektóre z kluczykami nawet. No teraz to tego nie można.
No tak, to czasy, które nie wrócą. Pani Alicjo, pani po zakończeniu wyborów Miss Universe została przez taką dłuższą, no ale nie wieloletnią, bo parumiesięczną tylko chwilę w Stanach Zjednoczonych i wtedy właśnie z Jasiem Wojewódką podróżowała pani po Stanach Zjednoczonych. Była pani także w Chicago. Ja się natknęłam na eBayu dzisiaj na pani zdjęcie z 1958 roku, zrobione w Chicago w atelier u pana Różańskiego. To wówczas nazywało się Washington Photo Studio i było pod 1129 North Milwaukee, no bo wszystko wtedy było na Milwaukee, jak wiemy. Czy pani pamięta ten epizod?
Zdjęć nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale zdjęcie do tej pory mam i bardzo ceniłam to zdjęcie. Dlaczego? Bo wspaniałe oświetlenie było w mojej twarzy, czy trudno mi wyrazić, no ale ja jeszcze pamiętam zdjęcie, proszę, pani opowiedziała cały mój życiorys, także trudno mi cokolwiek dodać, ale mam jeszcze taką wstawkę. W 56 roku przyjechałam do Krakowa na studia i były juwenalia krakowskie, w w których wzięłam udział, jakąś taką z materiału ułożyłam sobie sukienkę a la Lidia Strata. No, w każdym bądź razie zdobyłam i najmilszą studentkę w Krakowie w 1956 roku. Ja w ogóle o tym zapomniałam. Dopiero mój znajomy, który jest tylko, koresponduje ze mną i ciągle z całego świata, przesyła mi życzenia, pan inżynier Stanisław, przypomniał mi to i znalazł to gdzieś tam na komputerze i przysłał dla mnie. Więc to się zaczęło, tak to się zaczęło, jak to się mówi, taka piosenka była, tak?
Pani Alicja, a opowie nam pani tę historię z tą suknią wieczorową, w której wystąpiła pani w czasie wyborów Miss Universe, bo to taka niezwykła historia.
Tak. Moja walizka zginęła w ogóle i później po dwóch tygodniach bodajże dostałam. Nie wiem dlaczego. No, była straszna, widocznie wyglądała źle ta walizka, że ją gdzieś tam w kąt wrzucili. I ja nie miałam nic ze sobą, tylko tak jak przyjechałam i Polonia, polska Polonia tutaj, kalifornijska, zajęła się tym i była taka pani Marusia, prowadziła wielki salon mody, z pochodzenia Żydówka, ale po polsku mówiła podobno. Ja jej nie widziałam. Ona przysłała mi z panią garderobianą dwie sukienki. Jedna przepiękna, biała sukienka. Wtedy ona kosztowała podobno 5000, bo była z przodu z jakimiś z pięknymi perłami wykładana. I druga niebieska, bo trzeba było mieć dwie sukienki na ten konkurs. I muszę powiedzieć, że moja sukienka była wtedy najpiękniejsza ze wszystkich.
Wybrała pani tę białą suknię, prawda? Tę z perłami.
Tak, ale nie. I w tej niebieskiej też występowałam, tylko akurat nie miałam zdjęcia w tej niebieskiej, ale z perłami była przepiękna. Na pewno ma pani to zdjęcie z Miss Universum, właśnie moje na podium w tej białej sukni.
Wiem, że pani przemówienie wygrało spośród wszystkich innych. Pani mówiła o Polsce i mówiła pani, to przede wszystkim było niezwykłe, bo pani mówiła po polsku. Pani wygłaszała to przemówienie swoje po polsku. No i właśnie, i to niezwykłe zakończenie. Niech pani nam o tym opowie.
Wie pani, ja dostałam kartkę od tego pana, który właśnie z Krakowa wywiózł mnie, że tak powiem, czy wysłał mnie do Stanów. Ja dostałam kartkę, żeby się nauczyć po angielsku. Uczyłam się, każda z nas po kątach chodziła i za kulisami i uczyły się. Ja myślę sobie, dlaczego ja mam mówić źle, czy jąkać się? Ja sobie przetłumaczyłam mniej więcej po polsku i wyszłam na scenę i zaczęłam mówić po polsku. Oczywiście zakończyłam to God Bless America and Poland tu, a przedtem jeszcze zapraszałam Polaków do odwiedzenia Polski, a konferencjer, który
prowadził tę uroczystość.
Bardzo przystojny aktor, ale już też nie pamiętam wtedy jego nazwiska. Powiedział, że bardzo mu przykro, że nie zna polskiego, ale ta owacja, którą wywołałam na widowni, chyba daje mi szansę na wygraną. No i oczywiście dostałam tą czwartą nagrodę. Nie, pierwszą, to była pierwsza.
Pierwsza nagroda za przemówienie i tytuł czwartej wicemis.
I to przemówienie jest w Teatrze Opera, Teatr Narodowy w Warszawie Opera. To jest teatr, to jest muzeum takie aktorskie.
Mm-hmm. Jest treść tego całego pani przemówienia z 58 roku, tak?
Tak, tak, tak.
Pani
tak,
Alicjo, tak. Los później rzucił panią ponownie do Stanów Zjednoczonych. I tutaj zmieniła pani całkowicie profesję, bo z aktorki została pani pielęgniarką.
Tak, no jak przyjechałam tutaj i w Polsce był wtedy ten
stan wojenny.
Stan wojenny i dostałam, zostałam jakoś tak sama w tym wszystkim, chociaż muszę szczerze powiedzieć, że tu spotkałam tą Polonię, która mnie pamiętała jeszcze z lat i pomagali mi bardzo w ułożeniu sobie jakiegoś życia.
Podobno spotkała pani jakieś osoby, które wtedy z tego Batorego uciekły.
Tak, tak, tak. Spotkałam 3 osoby. No, bardzo, bardzo mili ludzie i bardzo sympatyczni. Ja tylko po prostu miałam im za złe, jak wracałam wtedy Batorym do Polski, że taka pustka na Batorym, że był jakiś taki bal kapitański, ale bardzo mało ludzi, bo tak jak pani mówiła, 56 czy 60, coś koło tego osób zostało w Kopenhadze.
Pani Alicjo, ściskamy panią bardzo ciepło z Chicago. Liczymy na dalsze połączenia antenowe. Alicja Bobrowski, nasz gość. To były rozmowy nie tylko polityczne, a teraz przenosimy się w czasie.
Dziękuję, bye bye.
An international parade of beauty. The semi-finalists chosen from 79 contestants for the title of Miss Universe 1958. Literally the fairest of the fair. From Louisiana, Miss USA, Eurlene Howell. Poland's Alicia Bobrowska. Beauty knows no iron curtain.